Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trochę czasu jeszcze do tego wydarzenia zostało, natomiast my w kolejnych audycjach Historia Żywa będziemy przypominać te wielkie postaci. W dzisiejszej audycji Inka, Zagończyk i Pilecki. Naszym gościem już za chwilę będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam na tę godzinę z Żołnierzami Wyklętymi.
Thank you.
Od kilku lat żołnierze wyklęci są przypominani. Przypomniał o nich też Narodowy Bank Polski kilka lat temu, dokładnie w 2017 roku, seria Żołnierze Wyklęci. No i pierwszą bohaterką tej numizmatycznej serii była Inka. Najważniejsze fakty na jej temat zebrał Kacper Witt.
Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie w województwie podlaskim. Była córką Wacława Siedzika Leśniczego oraz Eugenii z domu Tymińskiej. Miała dwie siostry, Wiesławę i Irenę. W 1940 roku ojca Danuty Sowieci wywieźli do Łagru, skąd uciekł i przedostał się do nowo formowanej armii generała Władysława Andersa. Zmarł w Teheranie w 1943 roku. Matka Danuty związana była z Armią Krajową. Po aresztowaniu przez Gestapo w 1942 roku, rok później została rozstrzelana w lesie pod Białymstokiem. W czasie II wojny światowej Danuta Siedzikówna uczyła się w szkole sióstr salezjanek w Różanymstoku koło Dąbrowy Białostockiej. W grudniu 1943 roku wstąpiła do AK i odbyła szkolenie medyczne. Od 1944 roku pracowała jako kancelistka w nadleśnictwie Hajnówka. Rok później wraz z innymi pracownikami nadleśnictwa została aresztowana przez NKWD UB za współpracę z antykomunistycznym podziemiem. Została uwolniona z konwoju przez patrol wileńskiej AK Stanisława Wołącieja Konusa. Wtedy też podjęła służbę jako sanitariuszka w oddziale Konusa właśnie. Potem w szwadronach porucznika Jana Mazura Piasta czy porucznika Mariana Plucińskiego Mścisława. Jej przełożonym był także porucznik Leon Bejnar Nowina, zastępca Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Wówczas Danuta przyjęła pseudonim Inka. Na przełomie 1945 i 1946 roku pod nazwiskiem Danuta Buchowicz rozpoczęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn. W lipcu 1946 roku została wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska. Tam jednak po zdradzie jednej z łączniczek Szędzielarza rankiem 20 lipca Inka została aresztowana przez UB.
To był Kacper Witt. Inka została aresztowana w lokalu w Gdańsku w Wrzeszczu w nocy z 19 na 20 lipca 1946 roku. Co dzieje się dalej, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz?
No dalej mają miejsce chyba najbardziej tragiczne dni jej życia, mianowicie całe śledztwo, okrutne przesłuchania w więzieniu na Kurkowej w Gdańsku, które w efekcie doprowadziły ją do skazania na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku, a więc widzimy, że rzeczywiście w bardzo krótkim czasie tą młodą dziewczynę osądzono. Nie miała jeszcze 18 lat, kiedy skazano ją na karę śmierci dopiero we wrześniu 1946 roku, a więc kilka dni po egzekucji obchodziłaby te 18 urodziny. Ten okres uwięzienia jest także ważne ze względu na duchowe przesłanie, które pozostawiła nam Inka. Wiemy, że w pewnym momencie poprosiła ona księdza Mariana Prusaka, który był kapelanem więzienia na Kurkowej, po spowiedzi świętej, po tym jak przed egzekucją mogła pojednać się z Panem Bogiem, żeby przekazał jej babci gryps, w którym pisała, to są słowa dzisiaj wszystkim znane, bo często je przypominamy przy okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, że zachowała się jak trzeba. Można powiedzieć, że to jest jej testament, że chciała zapewnić swoją babcię, że nie zdradziła, że pozostała wierna tym wszystkim wartościom, których została wychowana w domu rodzinnym, w szkole salezjańskiej, bo była również uczennicą szkoły salezjanów w Różanymstoku, czy też w oddziałach partyzanckich. To było dla niej bardzo ważne. Wydaje mi się, że chociażby dlatego, że Inka pochodziła z takiej wielopokoleniowej rodziny zaangażowanej w naszą walkę o niepodległość. Wśród członków jej rodziny, dziadków, widzimy takie postaci, które brały udział w narodowych powstaniach w wieku XIX. Widzimy chociażby także Elizę Orzeszkową, która była z nią spokrewniona, która poprzez słowo pisane chciała wlewać w serca ludzi nadzieję. Dość w tym miejscu wspomnieć chociażby chyba najsłynniejszą jej powieść Nad Niemnem, gdzie opisała losy powstańców styczniowych, ale ta najbliższa rodzina Inki, ojciec i matka, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w czyn zbrojny podczas II wojny światowej. Ojciec najpierw w 40 roku, w tej pierwszej fali wywózek, został wywieziony na Sybir, później udało mu się dostać do Andersa i niestety w Teheranie w 1943 roku umiera, jakoś nie dochodząc do zdrowia po tym doświadczeniu syberyjskiej katorgi, a mama w tym samym roku, mama Inki i dwóch jej sióstr, zostaje rozstrzelana przez gestapo w Białymstoku za działalność w Armii Krajowej. Dodajmy, że do dzisiaj jej doczesnych szcząt tak nie odnaleziono. I to jest właśnie ten przełomowy rok, 43, kiedy Inka i jej siostra składają przysięgę w szeregach Armii Krajowej i Inka tej przysiędze zostaje wierna do końca życia. I dlatego pewnie
i była nastolatką zależało. Wtedy, była bardzo, bardzo
tak,
młoda, no przecież ona miała 15
może,
lat.
Tak, dzisiaj to może nas zadziwiać. Ona miała
jak to w ogóle
lat,
możliwe?
Ale to myślę jest wynikiem właśnie tych wielopokoleniowych tradycji i też całego ducha wychowawczego II Rzeczpospolitej, gdzie w zasadzie od dziecka w szkołach, w programie państwowym nauczania bardzo mocno zwracano uwagę na to wychowanie patriotyczne. To były dla tych młodych ludzi sprawy bardzo ważne i rzeczywiście to słowa dzisiaj zachwycają ze względu na wiek Inki, ale ze względu właśnie na to duchowe przesłanie, że są takie wartości, dla których warto żyć, ale i takie, dla których warto swoje życie oddać. I warto.
Bo przed śmiercią zdążyła, miała podobno krzyknąć, niech żyje Polska, to jeszcze jeden taki cytat.
Tak. Niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. No, to są relacje księdza Mariana Prusaka, który był obecny przy egzekucji. Miałem też szczęście poznać księdza Mariana, ponieważ na emeryturze zamieszkał on na terenie naszej salezjańskiej parafii w Lumi i kiedy o Ince zaczęło być głośno, kiedy on zaczął właśnie po raz pierwszy składać świadectwo o tym niezwykłym wydarzeniu w jego życiu, które wciąż jakoś przewijało się w jego sercu. Też miałem okazję z nim na ten temat rozmawiać. To było wydarzenie, egzekucja Inki i Zagończyka, które no, wywarło piętno na całe jego życie. Często myślami do niego wracał i cieszył się, że dożył właśnie takiego momentu, kiedy w wolnej już Polsce możemy przypomnieć życiorysy takich bohaterów jak Inka i Zagończyk. Przez wiele lat on na ten temat musiał milczeć. Dożył szczęśliwie i właśnie złożył to niezwykłe świadectwo wierności właśnie Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że młoda dziewczyna nie ma 18 lat. Można powiedzieć, że przed sobą miała całe życie. Pewnie miała jakieś marzenia związane z rodziną przyszłą, z skończeniem studiów, w ogóle kontynuowaniem nauki. A tymczasem to życie zostaje w tak brutalny sposób przerwane i ona te dwa właśnie akty, które kończą jej życie, ten słynny gryps i ten okrzyk niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko, dosłownie w ostatnich chwilach życia, no są bardzo wymowne.
Zagończyk, wspomniany o nim będzie za chwilę. Zestawiamy te dwie postaci, Inkę i Zagończyka dzisiaj, ponieważ ich losy się spotkały, ale o tym za chwilę. Natomiast Inka to pierwsza bohaterka, która tak po nazwisku została upamiętniona tą numizmatyczną serią. Chyba nie jest to przypadek, prawda? Bo to jest taki najbardziej charakterystyczny przykład.
No właśnie, nie jest to przypadek i rzeczywiście dzisiaj, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Inka niemal od razu pojawia się w orbicie naszych zainteresowań, w komunikatach medialnych.
Stała się symbolem?
Też. Tak, no i właśnie to jest zadziwiające. Proszę zauważyć, że pomimo tego, że znamy dzisiaj nazwiska wielkich dowódców antykomunistycznej konspiracji, znamy te najbardziej chwalebne czyny bojowe, przewijają się nazwiska w tym gronie tak znamienitych postaci jak Witold Pilecki, jak generał...
O którym też będzie mowa dzisiaj.
Tak, a tymczasem właśnie ta młoda, skromna sanitariuszka, która jak pisała w liście do babci, nawet nie ma oręża, czyli nie ma broni, stała się ikoną tego całego pokolenia walczących o naszą wolność z komunistycznym systemem. To jest też wymowne.
Tyle o Ince. Do Inki na pewno będziemy jeszcze wracać, a za chwilę o wspomnianym przed chwilą Zagończyku, ale najpierw oddech muzyczny.
Historia żywa.
Dzień Żołnierzy Wyklętych przed nami. Jeszcze jest trochę czasu. Zaczęliśmy audycję od Inki, natomiast teraz o Zagończyku. Słów kilka. Kacper Witt.
Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, urodził się 6 czerwca 1904 roku w Wilnie. Był młodszym synem Franciszka i Anny z domu Zacharewicz. Wspólnie z bratem jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1921-1923 był związany z wywiadem wojskowym. W 1923 przeszedł do cywila w stopniu sierżanta. Pracował na poczcie jako pracownik biurowy. Ponownie zmobilizowany 25 sierpnia 1939 roku do pułku KOP Wilno. Po agresji ZSRR na Polskę uczestniczył w walkach obronnych z Armią Czerwoną. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej internowany przez władze litewskie. Z obozu szybko zbiegł i wrócił do Wilna. Tam nawiązał kontakt z konspiracją. Został aresztowany przez policję litewską w 1940 roku. Po 12 tygodniach jednak zwolniono go z powodu braku dowodów. W styczniu 1944 roku dołączył do 3. Wileńskiej Brygady AK, a następnie do 5. Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Dał się poznać jako surowy, lecz sprawiedliwy dowódca. Wkrótce też został awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. W czasie walk był dwukrotnie ranny. Był internowany w Kałudze, skąd udało mu się zbiec 20 kwietnia 1945 roku. Wtedy też przedostał się do Wilna. Nawiązał tam kontakt z pozostałą siatką konspiracyjną i wrócił do Polski. Następnie nawiązał kontakt z majorem Łupaszką. Objął dowództwo 5-osobowego samodzielnego patrolu bojowo-dywersyjnego. Oddział miał zdobywać środki na działalność organizacyjną. Przeprowadził akcje m.in. w Gdańsku, Sopocie, Olsztynie i Tczewie, zdobywając broń oraz gotówkę, która przekazana została oddziałowi Łupaszki.
Kacper Witt o Zagończyku. Felix Selmanowicz został aresztowany 8 lipca 1946 roku w mieszkaniu w Sopocie. Co się dzieje dalej? Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Jego los jest bardzo podobny do Inki. Zresztą zostają oboje aresztowani w ramach tej samej akcji w wyniku denuncjacji jednej z sanitariuszek 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To była akcja zakrojona na szeroką skalę. UB zorganizowało zasadzki w mieszkaniach konspiracyjnych.
Przypomnijmy, to jest cały czas rok 1946, czyli tuż po II wojnie światowej, kiedy ten aparat represji jest chyba najsilniejszy i te najtrudniejsze, najgorsze lata, prawda?
Tak, bo wspierane przede wszystkim bardzo wydatnie przez sowieckie służby. Wielu z oficerów, znaczna część kadry wywodziła się ze Śmierszu albo NKWD i w zasadzie byli takimi nauczycielami dla tych, którzy w późniejszych latach organizowali aparat represji w Polsce. Zresztą w procesie Inki i Zagończyka takie postaci również się pojawiają. Natomiast wracając do samego Zagończyka, zostaje aresztowany w Sopocie 17 lipca 1946 roku i właśnie przez Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku pod przewodnictwem majora Adama Gajewskiego toczyła się jego rozprawa. Został skazany na śmierć. Oczywiście również w czasie procesu był torturowany. Próbowano na nim wymusić zeznania, które pozwoliłyby komunistom dotrzeć do stacjonującej na Pomorzu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod wodzą majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Oczywiście również i Zagończyk pozostał wierny złożonej żołnierskiej przysiędze, nikogo nie wydał, no i zginął w egzekucji razem z Inką. Tego samego dnia, 28 sierpnia 1946 roku, można powiedzieć, że los połączył ich na zawsze, bo razem zostali także zakopani w bezimiennym grobie, który przez wiele, wiele dziesięcioleci nie był nam znany. Dopiero ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka po wielu latach na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku odnalazła mogiłę Inki i Zagończyka. I to było też niezwykłe wydarzenie. Ja miałem okazję jako wolontariusz brać w nim udział, no ponieważ chodziły słuchy, że profesor właśnie jedzie do Gdańska, aby odnaleźć Inkę, więc jako salezjańska wychowanka pomyślałem sobie, że warto, żeby jakiś salezjanin był przy tym momencie. I udało się rzeczywiście. To było o tyle niezwykłe wydarzenie, że grób Inki i Zagończyka został odnaleziony pod płytami chodnika. Trumny bez wieka były przy przysypane gruzem, zachowały się szczątki ich ubrań, buciki, inki. I można powiedzieć, że w tym momencie, zresztą profesor Szwagrzyk wielokrotnie to mówił, że to jest jedna z tych niewielu sytuacji, kiedy można być prawie pewnym, że znalazło się to, czego się szukało. O tyle to też było właśnie wzruszające, że kilka lat wcześniej środowiska byłych żołnierzy AK w Gdańsku, różne środowiska patriotyczne ufundowały symboliczne groby Inki i Zagończyka, które znajdowały się właśnie w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej. I one dosłownie znalazły się kilka metrów od prawdziwego jej grobu, a więc można powiedzieć, że przez lata, kiedy spotykaliśmy się w Gdańsku czy w dniu ich egzekucji, czy podczas zaduszek partyzanckich organizowanych przez państwa kołakowskich, modliliśmy się de facto stojąc na ich grobach. I dla tych wszystkich, którzy w akcji pamięci o naszych bohaterach od wielu lat uczestniczyli, ten moment odnalezienia ich grobu był rzeczywiście niezwykle wzruszającym wydarzeniem.
O Ince i o Zagończyku więcej mówi się od kilku lat. Nieco wcześniej mówiło się więcej o Pileckim i przez jakiś czas to właśnie Pilecki był najbardziej znanym żołnierzem wyklętym. O nim już za chwilę. Witold Pilecki, jeden z największych bohaterów walki i II wojny światowej i walki w późniejszym podziemiu antykomunistycznym. Najważniejsze fakty, oczywiście w telegraficznym skrócie, bo można by o nim mówić godzinami. Te najważniejsze fakty zebrał Kacper Witt.
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu w Rosji. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Już przed I wojną światową należał do harcerstwa. W 1918 roku drużyna Pileckiego dokonała napadu na magazyny wojskowe pod Orłem. Później wziął udział w walkach polskiej samoobrony, która 31 grudnia wyparła Niemców z Wilna. Po nadejściu do Wilna Armii Czerwonej kontynuował walkę w partyzanckim pułku Paniczów pod wodzą Jerzego Dąbrowskiego-Łupaszki. Od 1918 do 1921 roku służył w Wojsku Polskim, walczył w wojnie z bolszewikami, dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. Po wojnie zdemobilizowany aż do roku roku 1939, po wybuchu II wojny światowej, walczył w kampanii wrześniowej, dowodził plutonem. Pod jego dowództwem w trakcie prowadzonych walk ułani zniszczyli 7 niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty. 17 października 1939 roku przeszedł do konspiracji. Był jednym z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 roku konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej. W 1940 sprowokował swoje aresztowanie przez Gestapo i trafił do obozu w Auschwitz. Chodziło o skontaktowanie się z uwięzionymi członkami organizacji, zebranie informacji wywiadowczych na temat funkcjonowania obozu oraz zorganizowanie wewnątrz ruchu oporu. Pilecki opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz, przesyłane do dowództwa w Warszawie i dalej na zachód. W obozie przebywał do 1943 roku. Zagrożony dekonspiracją podjął udaną próbę ucieczki. Za swoją działalność konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień obozu w listopadzie 1941 roku został awansowany przez generała Stefana Grota-Roweckiego do stopnia porucznika. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chorobry II. Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli. Po zakończeniu wojny Pilecki otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego. W grudniu 1945 roku wysłano go do Polski, by organizował podziemne struktury antykomunistyczne.
Historia żywa.
Witold Pilecki został aresztowany w maju 1947 roku, czyli już nieco później, to już był kolejny rok, ale cały czas aparat represji bardzo silny. Czasy stalinowskie rozkwitały w najlepsze. Co stało się później? Brutalne śledztwo to kłamliwe właśnie, zarzuty, można powiedzieć, tak, niesprawiedliwość.
To jest też charakterystyczne. Bardzo dramatyczna historia, zwłaszcza sprawa tortur, które zastosowano wobec rotmistrza, wielkiego bohatera, nie tylko tych czasów powstania antykomunistycznego, ale przede wszystkim okresu okupacji, jak słyszeliśmy, ochotnika w Auschwitz, żołnierza Armii Krajowej, wcześniej uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, a więc rzeczywiście przez całe życie ten wątek jego zaangażowania na rzecz niepodległości Polski bardzo mocno się przewija i właśnie takiego człowieka, takiego bohatera podano tak okrutnemu śledztwu.
A propos Auschwitz, bo tam zdaje się jego współwięźniem był Józef Cyrankiewicz, który nie wstawił się za swoim współwięźniem właśnie z Auschwitz, prawda? To też jest ciekawe.
No tak, to są takie wątki, które są bardzo interesujące dla historyków. No i różne są głosy, dlaczego tak się stało. Pojawiają się i takie, że rotmistrz Witold Pilecki wiedział o współpracy, domniemanej współpracy Józefa Cyrankiewicza z Niemcami, ale myślę, że nie było szans na to, żeby akurat w tych latach uzyskać jakieś ułaskawienie, nawet jak się miałoby tak potężnych protektorów, ponieważ no, to sprawa wyniszczenia tych głównych żołnierzy antykomunistycznego powstania była dla nowej władzy zupełnie rzeczą priorytetową. Oni sobie zdawali sprawę, że to są nie tylko wojskowi przywódcy, ale także duchowi. Zresztą to bardzo mocno widać przy okazji rotmistrza Pileckiego. W każdym razie zastosowano wobec niego tak okrutne śledztwo, że jego zmaltretowane ciało tak mocno wpisało się w pamięć świadków, że bardzo wiele o tym zachowało się świadectw, bardzo często do tego powracali. Niektórzy wprost mówili, że torturujący funkcjonariusze, torturujący Witolda Pileckiego wręcz dotarli do granic sadyzmu, a pomimo tego ten doświadczony konspirator, żołnierz nie załamał się, chociaż wiedział bardzo dokładnie, że grozi mu kara śmierci i no bardzo wymowne w tym momencie stają się chociaż słowa wypowiedziane przez Pileckiego do żony, że Oświęcim przy tym, co przeżył w stalinowskim więzieniu, to była igraszka. Wiemy, czym był KL Auschwitz, więc rzeczywiście to doświadczenie znęcania się i tortur nad nim musiało być bardzo mocne. Witold Pilecki oczywiście nie został ułaskawiony. W maju został aresztowany, natomiast w marcu 1948 rozpoczęto oficjalny proces przed Sądem Rejonowym w Warszawie. No, proces, którego wynik oczywiście był z góry przesądzony. Oprócz Pileckiego na ławie oskarżonych znalazł się m.in. Tadeusz Płużański. To jest bardzo ważna postać w tej całej historii, bo Tadeusz Płużański po latach był jednym z tych, którzy bardzo odważnie przypominali historię Witolda Pileckiego. To był ojciec słynnego Tadeusza Płużańskiego, redaktora, dziennikarza, którego może bardziej znamy. Jego ojciec, także Tadeusz Płużański, był filozofem, właśnie współwięźniem Pileckiego. I on w jednej ze swoich wypowiedzi nazwał Pileckiego świętym polskiego patriotyzmu. To jest takie niezwykłe określenie, które bardzo precyzyjnie oddaje tą całą postawę i duchowość też Witolda Pileckiego, bo warto przy tej postaci powiedzieć również, że oprócz zaangażowania w ten czyn niepodległościowy przez całe swoje życie, to był bardzo praktykujący i wierzący katolik, który nie myślał w życiu tylko o sobie, o swojej rodzinie, ale kiedy zajmował się swoim majątkiem w Sukurczu, był takim organizatorem całego życia społecznego, mocno zaangażowanym w życie parafii. Dość wspomnieć, że do dziś w Sukurczach na Białorusi w kościele wiszą dwa obrazy namalowane przez Witolda Pileckiego w darze, bo miał również ten talent, że był artystą, ale również, jak dzisiaj możemy się dowiedzieć z publikacji, ze wspomnień żyjących jeszcze dzieci Pileckiego, bo żyje i pani Zofia Pilecka i Andrzej Pilecki, można powiedzieć, i oni pokazują, że w zasadzie ta codzienność, każda okazja stawały się do tego okazją, aby Witold przekazał swoim dzieciom te więzi łączące człowieka z Panem Bogiem, kiedy chodzili na spacery, kiedy przyglądali się przyrodzie. No i ten testament, który też zostawił swojej żonie, żeby do końca życia czytała dzieciom o naśladowaniu Chrystusa. Małą, a bardzo treściwą książeczkę świętego Tomasza a Kempis, która właśnie więzienia, jak czytamy w wielu historiach, odmieniała życie tych, którzy mogli się spodziewać tylko jednego, że więcej na wolność nie wyjdą, że po prostu w więzieniu stracą życie.
Czy zatem jest to kandydat na ołtarze?
Jeszcze nie.
Ale czy są przymiarki? Czyli są takie...
Pojawiają się takie inicjatywy. Już kilka lat temu była taka grupa, która zwróciła się w tej sprawie do kardynała Kazimierza Nycza, metropolity arcybiskupa warszawskiego. A myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy rzeczywiście jako wspólnota Kościoła dojrzejemy do tego, żeby na ołtarze wynosić również właśnie takich świadków wiary. Mamy dzisiaj męczenników II wojny światowej. Wiele z tych postaci dobrze znamy. W tym gronie są także żołnierze. Dość wspomnieć chociażby tutaj Poznańską Piątkę, żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, czy duszpasterzy Biskupstwa Polowego, którzy są wyniesieni na ołtarze, więc być może doczekamy się także kiedyś procesu beatyfikacyjnego przedstawicieli tego antykomunistycznego podziemia, bo w ich program walki była wpisana również walka o Polskę katolicką. Oni bardzo mocno odwoływali się do swojej wiary. Tutaj nie tylko Witold Pilecki, ale już
Ciepliński
w naszych właśnie, tak, w naszych audycjach Łukasz Ciepliński czy Inka, bo to przecież też można powiedzieć ten jej gryps przekazany w momencie, kiedy jedna się z Panem Bogiem, kiedy w więzieniu przyjmuje sakramenty przed egzekucją i pokazuje tym grypsem właśnie, za jakich wartości warto żyć, że warto być wiernym, że warto dochowywać złożonych obietnic czy złożonej przysięgi. No to są ponadczasowe przesłania. Wiele ludzi modli się w Polsce o to i ja wierzę, że kiedyś do takiego procesu dojdzie.
Historia żywa.
W kolejnych audycjach będziemy powoli zapowiadać to, co będzie się działo w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pandemia troszkę pewnie te plany pokrzyżowała, ale co ksiądz planuje?
No myślę, że oczywiście nie będziemy mogli w sposób masowy tych uroczystości
symbolicznie raczej.
Tak, jak to miało miejsce dotychczas. W tym miejscu chciałem wspomnieć, że zawsze w Pile odbywał się największy, chyba w Polsce nawet, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Największy, bo zasilany przez wielu mieszkańców naszego regionu, zwłaszcza kibiców Lecha. Bywało, że nawet 4000 ludzi maszerowało ulicami naszego miasta. Od kilku lat też razem z Radiem Poznań organizujemy koncert Pamięci Żołnierzy Wyklętych i mam nadzieję, że pan prezes zdecyduje się także i w tym roku, pomimo właśnie pandemii, żeby ten koncert zorganizować, no bo będą go mogli na żywo odsłuchać. słuchać nasi wierni słuchacze, więc organizujemy oczywiście mniej, ale dla mnie takim najważniejszym momentem tegorocznych obchodów będzie to odsłonięcie kolejnego serca dla Inki, które będzie miało miejsce w parafii świętego Marka w Bydgoszczy. Zdecydowaliśmy się na ten krok, pomimo ograniczeń, zachowując oczywiście wszelkie wskazane normy, żeby też nie studzić naszej pamięci i żeby ta piękna akcja, która, przypomnę, rozpoczęła się w Pile, tu jest pierwsze serce w Wielkopolsce, żeby ona była kontynuowana. Ta akcja jest ważna szczególnie dla młodych ludzi, dlatego że takie postaci jak Inka, Pilecki czy Zagończyk niosą ponadczasowe przesłanie. Jeżeli dzisiaj szukamy jakiegoś autorytetu dla młodych ludzi, to właśnie możemy im pokazać tych pięknych naszych bohaterów, którzy przez całe swoje życie mieli bardzo jasno wytyczony cel, mieli wartości, którymi się w życiu kierowali i oni nas właśnie tego uczą, że warto być wiernymi. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie takiej potrzeby, żeby Polacy, zwłaszcza młodzież, oddawała swoje życie za ojczyznę, co nie znaczy, że o tą ojczyznę nie musimy się troszczyć. No i właśnie te piękne postaci pokazują, że tak powinno być. Oni przez całe życie o ojczyznę się troszczyli.
Czas nie zatarł śladu po tych wartościach. Można by pomyśleć, że tyle lat po II wojnie światowej i tyle lat po walce w podziemiu antykomunistycznym można by zapomnieć, a jednak ludzie nie zapomnieli. To nie zapomnieli nawet przy tak niesprzyjających okolicznościach, bo władza ludowa robiła wszystko, żeby zapomniano o nich. O Ince, o Pileckim, o Zagończyku, tak, i o wielu innych.
Tak, dla mnie takie najmocniejsze wrażenie właśnie w kontekście tego, o czym mówi pan redaktor, zrobił tytuł książki Jarka Wróblewskiego, jednego z wolontariuszy profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który dzisiaj jest pracownikiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, który napisał takie relacje, świadectwo z tego wszystkiego, co przeżywali, kiedy na Powązkach poszukiwali ciał naszych bohaterów, i tą książkę nazwał Wolność jest kuloodporna. Bo rzeczywiście te wartości, o których dzisiaj mówimy, przede wszystkim wolność. Wolności nie da się zniszczyć jakimiś dekretami, zakazami, nie da się, nie wiem, rozjechać czołgami stanu wojennego, tak jak miało miejsce to w 1981 roku, ponieważ są to wartości niezmienne, trwałe, fundamentalne, które kształtują cywilizację ludzką od wielu tysięcy lat. I one nigdy się nie dadzą zakopać w bezimiennych grobach. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj, kiedy po tylu, tylu latach ci bohaterowie do nas powracają. Przecież oni byli skazani na wieczną niepamięć, jeżeli zakopywano ich w bezimiennych grobach, zasypywanych dodatkowo wapnem, żeby te doczesne szczątki się jak najszybciej rozłożyły. Jeżeli zakopywano ich, tak jak Inkę i Zagończyka, pod chodnikami na cmentarzach, no to właśnie z myślą o tym, że nigdy nie wyjdzie prawda o historii życia tych ludzi, że nigdy nie zostaną odnalezieni, że nigdy nie będzie możliwe oddanie im czci i chwały za to ich bohaterskie życie. Okazało się inaczej i to jest właśnie coś niezwykłego, że oni do nas powracają. Myślę, że jeszcze większą mocą i siłą niż wybrzmiewało to świadectwo ich, kiedy oddawali swoje życie, kiedy ten terror stalinowski rzeczywiście bardzo skutecznie tłamsił nasze wolnościowe dążenia, ale też ta cała propaganda bardzo skutecznie niszczyła pamięć i obrażała tych, którzy w więzieniach stalinowskich bici, torturowani, ginęli w egzekucjach i byli zakopywani w bezimiennych grobach. Ten ich powrót jest rzeczywiście niezwykły. Podziemna armia powraca. Tego jesteśmy świadkami.
Zaczęliśmy dzisiaj cykl audycji w ramach historii żywej o żołnierzach wyklętych. Zaczęliśmy w naturalny sposób od symbolu tych żołnierzy, czyli od Inki. Była też mowa o Zagończyku i o Pileckim. Natomiast za tydzień ciąg dalszy będzie Glapiński, no i będzie słynny Nil.
Tak, bardzo się cieszę, że na antenie naszego radia będziemy mogli przyjrzeć się kolejnym ważnym postaciom, bo to jest właśnie ten czas bezpośrednio poprzedzający Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy może właśnie nie na wykładach, nie na uroczystościach, które co roku były organizowane, ale właśnie na falach radiowych będziemy mogli podtrzymać tę piękną tradycję, która trwa od wielu już lat, przypominania o naszych bohaterach. Generał Nil to kolejna ważna postać, którą zaliczamy do grona żołnierzy wyklętych, chociaż on nie angażował się po zakończeniu wojny już bezpośrednio w działania i aktywność drugiej konspiracji niepodległościowej, no ale zapłacił wielką cenę za to wszystko, kim był i co robił w szeregach Armii Krajowej, a przecież żołnierze wyklęci to była kontynuacja tej największej podziemnej armii polskiego państwa podziemnego w Europie.
Zapraszamy za tydzień. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.